Rozdział 42. 5 października. Było to pod wieczór, mniej więcej o 6:00. Z opalizującego nieba złote promienie pogodnego słońca jesieni padały na błękitnawe morze. Upał przemijał stopniowo. Powiał już chłodny wiaterek. Tchnienie przyrody po upalnej południowej sieście. Tchnienie to rozkoszne odświeża brzegi Morza Śródziemnego, niosąc od krańca do krańca woń drzew i ostry zapach jodu. Po tym olbrzymim jeziorze, rozpościerającym się między Gibraltarem a Dardanelami i między Tunisem a Wenecją, sunął wśród pierwszych mgieł wieczornych wykwintny i smukły jacht. Mknął niby łabędź, kiedy otworzy skrzydła i poddając się wiatrowi ślizga się jakby po wodzie. Zbliżał się szybki i wdzięczny, zostawiając za sobą fosforyzującą bruzdę. Słońce znikło już za horyzontem, ale jakby na dowód, że nie kłamią przepyszne sny mitologii, czerwona zorza pojawiła się na grzywach fal. Bóg ognia krył się u Amfitryty, ona zaś daremnie starała się schować kochanka między fałdami lazurowego płaszcza. Jacht zbliżał się szybko, choć na pozór wietrzyk był tak słaby, iż nie rozrzuciłby loków dziewczęcia. Na dziobie stał rosły, ogorzały mężczyzna. Wpatrywał się bacznie w zbliżający się ląd. Jawił on mu się niby ciemny stożek wyrastający spośród fal, olbrzymi kataloński kapelusz. — Czy to już Monte Cristo? — ozwał się czyjś poważny głos przepojony głęboką melancholią. To zapytał podróżny, któremu jacht ów oddano do dyspozycji. — Tak, ekscelencjo — odparł kapitan. — Dopływamy. — Dopływamy — szepnął podróżny z niewypowiedzianym smutkiem i dorzucił jeszcze ciszej. Tak, tak, to już port. Zadumał się znowu, a zamyślenie to wyrażało się uśmiechem smutniejszym niż łzy. Po kilku minutach ukazał się ląd w świetle pochodni, co zgasła natychmiast i ktoś wypalił z fuzji. Ekscelencjo, ozwał się kapitan, dano nam stamtąd znak, czy zechciałby ekscelencja odpowiedzieć? Jaki znak? Kapitan wskazał wyspę, na zboczu jej wykwitła samotna smuszka dymu, po czym jęła strzępić się i opadać. — A tak — dodał podróżny, jakby budząc się ze snu. — Dobrze. Kapitan podał mu naładowaną fuzję, a podróżny uniósł ją z wolna i wystrzelił w powietrze. Po 10 minutach zwijano żagle. O 500 kroków od niewielkiego portu zarzucono kotwicę. Do jachtu podpłynęła szalupa z 4 wioślarzami i pilotem. Podróżny, zamiast usiąść na rufie, którą wymoszczono dla niego niebieskim kobiercem, stał zaplutwszy ramiona. Wioślarze czekali, wzniósłszy wiosła. Byli podobni do ptaków, które suszą skrzydła. W drogę ozwał się podróżny. 8 wioseł opadło jednocześnie na morze, nie rozpryskując wody. I łódź pomknęła szybko. Po chwili znaleźli się w naturalnej zatoczce. Łódź zatrzymała się na piasku. Ekscelencja, rzekł pilot, raczy wejść na barki 2 ludzi, wyniosą ekscelencję na brzeg. Podróżny machnął obojętnie ręką i wszedł do wody. Sięgnęła mu do pasa. Czemuż ekscelencja to uczynił? Zmartwił się pilot. Dostaniemy burę od jaśnie pana. Ale podróżny skierował się ku brzegowi, śladem marynarzy, znających płytsze miejsca. Uszedłszy 30 kroków, dotarł do brzegu. Otrząsnął się z wody i jął rozglądać się, szukając ścieżki, którą miano mu zapewne wskazać, zapadła bowiem już noc ciemna. Wtedy czyjaś dłoń spoczęła na jego ramieniu i ozwał się głos, na którego dźwięk młodzieniec zadrżał. — Dobry wieczór, Maksymilianie. Miło mi, że jesteś akuratny. — A, to hrabia! — zawołał Morel, okazując jakby cień radości i ściskając ręce Monte Christa. — Jak pan widzisz, i ja jestem akuratny, ale zamoczyłeś się do cna. Trzeba się przebrać, jak powiedziałaby Kalipso do Telemacha. — Chodź, apartament czeka na ciebie, zapomnisz tam o zmęczeniu i zimnie. Lecz Morel obejrzał się, czekał. Dziwiło go, że przewoźnicy odpłynęli, nie upomniawszy się o zapłatę. Słychać było plusk wioseł, szalupa wracała do jachtu. — Szukasz pan marynarzy? — zagadnął hrabia. — Tak, odpłynęli, choć nie dałem im ani grosza. — Nie troskaj się o to, Maksymilianie! — roześmiał się Monte Cristo. — Mam z nimi specjalną umowę. Dojazd do mojej wyspy jest bezpłatny. Jestem abonentem, jak mówią w krajach cywilizowanych. Morel spojrzał na hrabiego ze zdziwieniem. — Inny pan jesteś tutaj niż w Paryżu — powiedział. — Jak to? — Tak, śmiejesz się pan. Hrabia zasępił się nagle. — Słusznie, Maksymilianie, przywołałeś mnie do porządku. Uradowałem się na twój widok, zapomniawszy, że przelotne to szczęście, jak i każde. O nie, nie, hrabio, zawołał Morel, chwytając przyjaciela za ręce. Raduj się, bądź szczęśliwy. Dowiedz mi swoją obojętnością, że życie dręczy tylko tych, którzy cierpią. Jesteś, przyjacielu, miłosierny, dobry, wielkoduszny. Udajesz tedy wesołość, aby pokrzepić mnie na duchu. Mylisz się. Byłem naprawdę szczęśliwy. A więc zapomniałeś o mnie, tym lepiej. Dlaczego? Pamiętasz, przyjacielu, zawołanie gladiatorów, gdy defilowali w Koloseum przed lożą imperatora, idący na śmierć cię pozdrawiają. Nie ma więc dla ciebie pociechy? Zagadnął hrabia, szczególnie jakoś popatrując na Morela. Och, odrzekł Morel i spojrzał z goryczą. Czy sądziłeś pan naprawdę, że istnieje dla mnie pociecha? Posłuchaj, Maksymilianie, posłuchaj uważnie. Bierzesz mnie za człowieka pospolitego, grzechotkę, wydającą czcze dźwięki. Jeśli pytam, czyś nie zaznał pociechy, mam do tego prawo, bo znam wszelkie tajniki ludzkiego serca. A więc, Maksymilianie, zajdźmyż na dno twojego serca i zbadajmy jeszcze głowo. Czy trawiony boleścią miotasz się jeszcze niby lew, którego urządził komar? Czy wciąż dręczy cię to pragnienie, które wygasa tylko w grobie? Czy to ten żal idealny, który każe człowiekowi zapomnieć o życiu i poszukiwać śmierci? Czy może tylko prostacja, przygnębienie, brak odwagi, melancholia, która gasi przedzierający się ku tobie promień nadziei? Czy może lękasz się zapomnieć, bo wtedy nie mógłbyś już płakać? O, drogi przyjacielu, jeśli tak jest, jeśli nie możesz już płakać, jeśli myślisz, że zamarło twoje odrętwiałe serce, jeśli cała twoja siła w Bogu, jeśli patrzysz już tylko w niebo, dajmy pokój słowom, bo one i tak nie pomieszczą sensu, jaki chciałaby wyrazić nasza dusza. Maksymilianie, zaznałeś już pociechy, tedy nie skarż się więcej. Posłuchaj mnie, hrabio, odrzekł Morel tonem łagodnym i stanowczym zarazem. Posłuchaj, jak słuchamy kogoś, kto wskazuje palcem ziemię, wznosząc oczy do nieba. Przyjechałem do ciebie, aby umrzeć w ramionach przyjaciela. Są ludzie, których kocham. Kocham Julię i Emanuela, ale potrzeba, żeby ktoś ogarnął mnie silnym ramieniem i uśmiechał się do mnie, gdy będę umierał. Julia wybuchnęłaby płaczem i straciła przytomność. Emanuel wyrwałby mi broń z ręki i krzykiem zaalarmował cały dom. Z tobą, hrabio, rzecz inna, mam twoje słowo. Jesteś więcej niż człowiekiem, bo gdybyś nie był śmiertelny, nazwałbym cię Bogiem. Poprowadzisz mnie więc łagodnie i z czułością do bram śmierci, prawda? Przyjacielu, odrzekł hrabia, gnębi mnie jeszcze jedna wątpliwość. Czy przypadkiem nie jesteś słaby i w słabości swojej pysznisz się swoim bólem? Ależ nie, jestem człowiekiem prostym, rzekł Morel, wyciągając do hrabiego rękę. Puls mój nie bije ani prędzej, ani wolniej niż zawsze. Nie, czuję po prostu, że stanąłem u kresu drogi i nie pójdę już dalej. Mówiłeś mi, żebym czekał, nie tracąc nadziei. Wiesz ty, coś uczynił niefortunny mędrcze? Czekałem miesiąc, to znaczy cierpiałem o miesiąc dłużej. Żywiłem nadzieję. Człowiek jest nędznym i słabym stworzeniem, bo i na cóż liczyłem? Nie mam pojęcia. Na coś tajemniczego, niedorzecznego, na cud, ale jaki? Tylko Bóg mógłby odpowiedzieć, gdyż On przymieszał do naszego rozumu to szaleństwo zwane nadzieją. Tak, czekałem i żywiłem nadzieję. Ale od kwadransa, jak rozmawiamy, zadaje mi hrabia niechcący straszliwe katusze, bo każde twoje słowo jest mi dowodem, że nie ma już dla mnie nadziei. O, hrabio, śmierć będzie dla mnie rozkosznym wypoczynkiem. Morel wypowiedział to wszystko z taką gwałtownością, że Monte Cristo zadrżał. Kochany przyjacielu, ciągnął Morel, hrabia bowiem milczał. Prosiłeś mnie o zwłokę do 5 października, a dziś właśnie mamy 5 i spojrzał na zegarek. 9, rzekł, pozostaje mi jeszcze 3 godziny życia. Niech i tak będzie, odparł hrabia. Chodźmy.